Drodzy braterstwo, będziemy kontynuowali ten temat. Tutaj mikrofon się pojawił, to będzie głośniej, bo trochę to cicho było. Nawrócenia. Jak w tym okresie czasu przebiegały nawrócenia? Fragment z książki. Gdy śledzimy proces chrystianizacji, zwraca uwagę jego powolność, uderzająca zwłaszcza w pierwszych 150 latach istnienia nowej religii. Dopiero pod koniec IV wieku chrześcijanie stanowią zdecydowaną większość wśród imperium. I tutaj komentarz już mój, koniec cytatu jak na razie. Pod koniec IV wieku chrześcijanie stanowią zdecydowaną większość wśród mieszkańców imperium. Dlaczego? No od 313 roku nie jest już religią, chrześcijaństwo religią prześladowaną, a od 392 roku jest już religią panującą państwową, a jeszcze jakiś czas wcześniej było religią faworyzowaną. W związku z tym pod koniec IV wieku zaczyna się opłacać być chrześcijaninem. A jak się opłaca być chrześcijaninem ze względu na perspektywy ziemskie i ziemskie korzyści, to oczywiście chrześcijanie nowi pojawiają się milionami, bo jest to opłacalne. Dalszy ciąg cytatu. Przyjęcie nowej wiary stanowiło prawdziwą rewolucję i zakładało zerwanie ze starym sposobem myślenia, odczuwania i działania. Przeżycie tego przełomu wymagało od ludzi gotowości, która musiała się rodzić z niepokoju religijnego, z rozdarcia, niezadowolenia, niespełnionych tęsknot i trwogi o to, co czeka za grobem. Mieszkańcy miast imperium w I i II wieku, zadowoleni ze swojego świata, z miejsca, jakie w nim zajmowali, z bogów, którzy się nimi opiekowali, stanowili marnych kandydatów na chrześcijan. Jedynie nieliczne, wrażliwe jednostki mogły się na to zdobyć, by kompletnie zmienić swoje życie. Dopiero w czasach kryzysu wieku III, gdy wrogowie zewnętrzni z powodzeniem atakowali granice imperium, gdy pokój wewnętrzny został naruszony przez pretendentów do tronu, walczących ze sobą o władzę, gdy pogłębił się kryzys miast, wydatnie powiększyła się liczba ludzi dotkniętych ciężarem nieszczęść zbiorowych i indywidualnych. Pokolenia, które widziały, jak załamuje się solidna konstrukcja, zapewniająca ich przodkom dobrobyt i spokój ducha, zaczęły gorączkowo szukać nowych bogów zdolnych przynieść nadzieję i ukojenie. Tak więc, by chrześcijaństwo mogło się zacząć rozwijać szerzej, objąć większe jakieś ilości chrześcijan, ludzkości, to musiały pojawić się dopiero odpowiednie warunki. Póki był pokój, dobrobyt, zainteresowanie chrześcijaństwem było niewielkie. Że tak wyglądała ta sytuacja. I tutaj można by powiedzieć, że w sumie jest to dość ogólna zasada, że w takich właśnie sytuacjach niepewności ludzie bardziej ku Bogu dążą. Pamiętam, kiedyś jeden brat mówił, że tutaj tak kiedy najlepiej, najwięcej osób przyjmowało poglądy, powiedzmy, badackie, i kiedy to się ten ruch najlepiej rozwijał. No, mówił, że na krótko przed II wojną światową i jakiś czas po II wojnie światowej. Przed II wojną światową, bo wisiały już chmury, ciemne chmury, Hitler już był u władzy w Niemczech i była niepewność i wojna groziła przez ileś lat i ta trwoga ludzi popychała ku Bogu. No i po zakończeniu II wojny światowej, kiedy przez kilka lat ludzie jeszcze żyli w niepewności, czy nie będzie trzeciej wojny światowej między Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim i ta trwoga też jeszcze była, to ku Bogu popychało ludzi i zwiększało te zainteresowania. Tak samo na początkach chrześcijaństwa było, że w I i II wieku chrześcijanie byli nieliczni. Dopiero około połowy III wieku zrobiło się ich trochę więcej, także stali się bardziej społecznie zauważalną grupą, a większością stało się dopiero pod koniec IV wieku. Więc chrystianizacja nie była triumfalnym i pośpiesznym marszem, ale rodziła się długo i boleśnie wśród swarów i konfliktów. I w nawracaniu przed przyjęciem chrześcijaństwa przez cesarstwo, czyli przed tym IV wiekiem, decydująca była indywidualna działalność członków zborów chrześcijańskich, bowiem to oni w kręgu swoich znajomych głosili Ewangelię i własnym przykładem świadczyli o wartości nowej religii. I tak powinno być. To jest właśnie sposób na głoszenie Ewangelii. Ci, którzy ją znają, głoszą ją wśród w swoim kręgu, tam gdzie się obracają I swoim przykładem, żeby jeszcze odnieść skutek pozytywny, swoim przykładem, swoim życiem muszą poświadczać o wartości nowej religii. Nie wystarczy samo słowo, ono musi być jeszcze uczynkami poparte. Też jest taka uwaga z książek historycznych, że chrześcijaństwo przejmowały łatwiej kobiety niż mężczyźni, a najtrudniej było chrześcijaństwo przyjąć elitom rządzącym cesarstwo. No to zawsze jest tak, że tym u władzy to najtrudniej o takie rzeczy, bo mają najwięcej do stracenia. Najłatwiej było kobietom, które miały najniższą pozycję społeczną i w związku z tym ta religia mogła być, nie wiązała się dla nich z żadnymi stratami, a oferowała ukojenie i spokój ducha. I też taki mam cytat, który mówi, że drogę do kościoła długo wybierały jednostki, a nie grupy społeczne. Często w tej samej rodzinie współżyli ze sobą poganie i chrześcijanie. Nie było to łatwe, pojawiały się napięcia, konflikty i wzajemne oskarżenia. I to jest też ważna rzecz, którą warto podkreślić tutaj, że drogę do kościoła długo wybierały jednostki, a nie grupy społeczne. Tak powinno było być przez cały wiek Ewangelii. Taki był boski plan. Wiek Ewangelii i wybór kościoła jest dla jednostek, nie dla grup społecznych, nie dla całych narodów, nie dla nawrócenia całego świata. No, jeżeli celem Boga byłoby nawrócenie świata w trakcie wieku Ewangelii, no to trzeba powiedzieć, że coś mu nie wyszło i poniósł sromotną klęskę, bo już 2000 lat jego emisariusze działają w tym kierunku, a sytuacja jest coraz gorsza. Procentowo liczba chrześcijan na świecie spada. Jest z roku na rok coraz niższa. A jakość tych chrześcijan, którzy niby są, też jest godna pożałowania, jest opłakana, godna pożałowania, że tak jak słusznie ktoś kiedyś stwierdził, że największym problemem chrześcijaństwa są chrześcijanie. To, co sobą prezentują i jaki obraz chrześcijaństwu dają, to jest po prostu największy problem chrześcijaństwa, największa zmaza chrześcijaństwa, coś, co najgorzej o chrześcijaństwie świadczy, bo nauki same w sobie są piękne, ale to, co robią, prezentują sobie wyznawcy tych nauk, no jest nie odpowiada tym naukom, nie koresponduje z tym, są marnymi chrześcijanami w większości. Gdy mówimy o masach chrześcijaństwa, to rzeczywistości niewiele one mają wspólnego z chrześcijaństwem, dlatego też taką zmazę dla chrześcijaństwa stanowią. Więc było tak w pierwszym i drugim wieku, jak być powinno. Drogę wybierają jednostki. Ci, którzy mają uszy ku słuchaniu. Ci, którzy nie dla korzyści ziemskich, dla kariery, że będzie łatwiejsze, jak się będzie chrześcijaninem, tylko z tego powodu, że te nauki, które przedstawił nasz Pan, przemawiają do nich, te nauki wybierają. Tak Bóg zamierzył, żeby tylko takowych wybrać. Tylko, że jak chrześcijaństwo przestało być prześladowane, stało się panujące, to przywódcy chrześcijańscy wpadli na inny pomysł, że to już teraz nawrócą świat i będą nad nim panować. Co oczywiście jest przestawieniem nauk i pojęć. Coś takiego Bóg przewidział dopiero na wiek tysiąclecia, na nawrócenie świata, a nie na wiek obecny. Ale wracając do naszego tematu. Wyraźne powiększenie się liczby chrześcijan nastąpiło około połowy trzeciego wieku. Nie mówimy, że to większość, tylko tak mniejszość, ja bym powiedział, że mniejszość to zapewne kilkuprocentowa, ale już zauważalna, bo dopóki chrześcijaninem jest 1 na 1000 mieszkańców, no to on ginie w tłumie, jest niezauważalny. Ale jak ich było powiedzmy 5%, czyli 5 na każdych 100, no to już jest to trudno nie zauważyć. Trudno, żeby w kręgu ludzi, wśród których się obracam, nie było jakiegoś chrześcijanina, no bo każdy, jak mieszka, zwłaszcza w dużym mieście, to jakieś tam setki osób w jego kręgu, z którymi wchodzi w kontakt, się znajdują i musi tam być już iluś chrześcijan. Więc do czegoś takiego dochodzi dopiero w połowie trzeciego wieku, a świadczy o tym nowy tryb walki, jaki państwo rzymskie przyjęło z chrześcijanami. Bo aż do połowy trzeciego wieku prześladowanie chrześcijan nie się zdarzały, ale wybuchały sporadycznie i lokalnie. Czyli raz w tej prowincji, kiedyś za jakiś czas mogły wybuchnąć w innej prowincji. Bowiem zawsze i w rozmaitych okresach przyznanie się do wiary chrześcijańskiej groziło śmiercią. I chrześcijanie rzeczywiście byli uśmiercani od czasu do czasu w różnych miejscach, ale nie było polityki cesarzy, która by nakazywała prześladowanie chrześcijan na terenie całego Imperium Rzymskiego. To, co było za czasów Nerona, lata 60. I wieku, no to były prześladowania, które były w Rzymie i w okolicach Rzymu. Na terenie Izraela, czy na terenie starożytnej Grecji, czy na terenie dzisiejszej Hiszpanii, która też należała do Cesarstwa Rzymskiego, nikt wtedy nie prześladował chrześcijan, tylko lokalnie było prześladowanie. Nie atakowano chrześcijan jednocześnie na całym obszarze państwa. Dopiero w 250 roku Kościół po raz pierwszy staje się przedmiotem represji sterowanych centralnie. Tak, w taki sposób to rozpoczęły się te prześladowania chrześcijan. I jakbyśmy przeszli do tematu prześladowania chrześcijan, to tak, najwcześniejsze, jak wiemy z Dziejów Apostolskich, wszczynane były przez Żydów. To oni podburzali tłumy i władze rzymskie. Pamiętamy z Dziejów Apostolskich. Pierwsze prześladowanie w Rzymie miało miejsce w 64 roku za cesarza Nerona w związku z oskarżeniem o podpalenie Rzymu. Bo rzeczywiście był pożar Rzymu, który strawił znaczną część Rzymu. Ludzie potracili niektórzy życia, inni potracili majątki, dorobek i wśród pospólstwa zaczęła krążyć pogłoska, nie wiem czy prawdziwa, być może nawet i prawdziwa, że to cesarz Neron miał z tym coś do czynienia z podpaleniem Rzymu, że to na jego polecenie się odbyło, to co było bardzo niebezpieczną rzeczą i groziło wybuchem rewolucji, buntu poddanych wobec cesarza, więc szybko trzeba było znaleźć jakiegoś kozła ofiarnego. Nie lubiani przez społeczeństwo chrześcijanie bardzo się do tego, na takiego kozła bardzo się nadawali i zostali schwytani. I tak, historyk rzymski Tacyt napisał o tym tak, on żył wtedy, pisał o czasach sobie współczesnych, więc wiedział o czym pisze. Schwytano więc naprzód tych, którzy tę wiarę publicznie wyznawali. Potem na podstawie ich zeznań ogromne mnóstwo innych i udowodniono im nie tyle zbrodnie podpalenia, ile nienawiść ku rodzajowi ludzkiemu. Właśnie w tych czasach rzymskich, przez te kilka wieków, chrześcijanom powszechnym zarzutem wobec chrześcijan była nienawiść ku rodzajowi ludzkiemu. Bardzo dziwny zarzut wobec tych, którzy wyznawali religię nakazującą miłość do wszystkich, nawet do nieprzyjaciół swoich. Nienawiść ku rodzajowi ludzkiemu. Z jakiego to powodu wynikało? To wynikało w taki sposób, że tamci ludzie, ówcześni poganie, wyznawali wiele różnych bóstw, składali im ofiary i uważali, że w zamian za te ofiary, te bóstwa się nimi opiekują i zabezpieczają przed nieszczęściami. A różnego rodzaju klęski, porażki na wojnach, czy też gdy nieurodzaj był, czy nastąpiła powódź, wszystko to było tłumaczone, czy jakaś inna klęska żywiołowa, czy zaraza, było tłumaczone jako gniew tego bóstwa, że bóstwo się gniewa i zesłało taką karę, bo za mało ofiar złożyli. Albo że uważano, że żyją tacy, którzy nie składają ofiar. I tu jest właśnie to, ta nienawiść ku rodzajemu ludzkiemu. Poganie uważali, taki był zabobon, że to właśnie z powodu tego, że istnieją tacy ludzie jak chrześcijanie, którzy nie składają ofiar bóstwom, takie nieszczęścia Imperium Rzymskie spotykają. I w związku z tym, gdzie ci chrześcijanie ściągają na rodzaj ludzki takie nieszczęścia, więc nienawidzą rodzaju ludzkiego, bo swoją działalnością prowadzą do takich nieszczęść, jak właśnie głody, powodzie i temu podobne rzeczy. No taki był zabobon, który zresztą przetrwał do czasów współczesnych. Jeszcze sam pamiętam z dzieciństwa, czyli nie takie bardzo odległe czasy, jak to jedna siostra z Boże, która mieszkała na wsi i w swojej okolicy była jedyną osobą niewyznania katolickiego w tamtym rejonie, w swojej wiosce i w okolicznych wioskach. To, ale to, że akurat nieistotne, że była jedyną, ale właśnie opowiadała, że był na co grad przeszedł przez gminę i w kilku wioskach wytłukł zboże. No zdarzają się takie rzeczy. No ale i tak z kimś, i ludzie sobie później o tym rozmawiają, to właśnie ona opowiadała gdzieś w jakiejś przychodni gminnej o tym, jak to w ich wiosce przeszedł ten grat i wytłukł ludziom zboże, to reakcja jednej kobiety była, że za mało nam mszę dajecie. I to z tego powodu taka kara was spotkała w postaci gradu, który w waszej wiosce wytłukł, bo ludzie nie dają wystarczająco dużo na mszę. No to jest, jak widać, to niewiele się zmieniło przez 2000 prawie 2000 lat od czasów pogańskiego Rzymu. Rzymianie, poganie uważali, że to właśnie chrześcijanie są winni nieszczęściom, bo nie składają ofiar bóstwom pogańskim i te bóstwa z tego powodu się gniewają i zsyłają nieszczęścia na wszystkich. Jakieś takie są nierozumne trochę te bóstwa pogańskie, bo nie potrafiły ukarać chrześcijan samych za to, że nie składają ofiar, tylko przy okazji karali większość pogan, którzy te ofiary składali i cześć tym bóstwom oddawali. Jakoś nie potrafiły tak wybrać co niektórych, tylko na wszystkich to spadało. No ale ci ludzie nie rozumieli tego i w taki sposób myśleli, dlatego chrześcijanom często zarzucano nienawiść ku rodzajowi ludzkiemu. Więc wracając jeszcze raz do tego cytatu, że udowodniono im nie tyle zbrodnie podpalenia, ile nienawiść ku rodzajowi ludzkiemu. A śmierci ich przydano urągowiska, że okryci skórami dzikich zwierząt ginęli rozszarpywani przez psy, albo przybici do krzyżów, albo przeznaczeni na pastwę płomieni i gdy zabrakło dnia, palili się służąc za nocne pochodnie. Na to widowisko ofiarował Neron swój park i wydał igrzysko w parku. Więc chrześcijanie wzbudzali potępienie i nienawiść z powodu odmienności swojej religii i z powodu tego, że odmawiali o uczestniczenia w tym kulcie, jaki był sprawowany, bo w tamtych czasach to każda okazja była właśnie okazją do zwrócenia się do bogów i do złożenia im ofiar. Cokolwiek się działo, zaczynano od złożenia ofiar bóstwu takiemu czy innemu, a odmowa złożenia ofiar no, ściągała właśnie karę prześladowania, częstokroć śmierć, bo to było pod groźbą śmierci. Musisz złożyć ofiarę. Teraz zresztą powiem o tym, jak było w jednym z tych prześladowań dokładnie. No. Druga rzecz to odmowa kultu władzy. Cesarz uważał się jednocześnie za Boga i domagał się boskiej czci, której chrześcijanie też mu odmawiali, na co z tego powodu też narażali się na prześladowania w tych pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Ale przez pierwsze dwa stulecia chrześcijaństwo nie było przedmiotem systematycznych represji z tego powodu, że chrześcijan było zbyt niewielu, żeby się rzucali w oczy. Wynikały tylko lokalne prześladowania, a państwo nie ścigało ich planowo ani energicznie. Tylko tak, jak była jakaś okazja ku temu, żeby ich ścigać. Ogólna zasada wtedy, jaką przyjęli urzędnicy rzymscy brzmiała skazywać na śmierć, ale nie wyszukiwać. Jak wpadnie w ręce przy jakiejś okazji, to się go zetnie. Albo w inny sposób uśmierci, ale specjalnie nikt nie będzie go szukał. I to głównie przywódców po to, żeby reszta się przestraszyła i rozpieszła. Zmiana stosunków cesarstwa do chrześcijaństwa nastąpiła około połowy III wieku. Chrześcijanie byli na tyle liczni, że już ściągnęli na siebie uwagę władz, a po drugie uwidocznił się kryzys religii tradycyjnej. I chrześcijan zaczęła otaczać intensywna nienawiść, zwłaszcza ze strony tych gorliwców pogańskich, bowiem to chrześcijan oskarżano o nieszczęścia, jakie dotknęły cesarstwo w latach 33 wieku. Znamy to z historii polskiej, jak właśnie tych, którzy wierzą inaczej, oskarża się o nieszczęścia. O nieszczęścia, jakie spotkały Polskę w XVII wieku w postaci głównie potopu szwedzkiego, tej inwazji szwedzkiej. Po tym, jak już udało się tych Szwedów wyprzeć, oskarżono Arian, którzy byli z natury pacyfistami i absolutnie nic z tym nie mieli wspólnego i wypędzono ich z Polski. Użyto tego jako pretekstu, znaleziono ich jako kozła ofiarnego. Przy okazji ukryto fakt, że bardzo wielu katolików także uczestniczyło, pomagało Szwedom w tym najeździe na Polskę, ale można było wszystko zwalić na Arian i ich oskarżyć o to i wypędzić z kraju, skonfiskować im majątki. No więc to zasada, która działała zawsze. Szukanie kozła ofiarnego, gdy są jakieś nieszczęścia, żeby przypadkiem nie okazało się, że to ja jestem winny tym nieszczęściom i to była moja głupota, więc dużo lepiej znaleźć sobie kozła ofiarnego, którego się o to oskarży. Tak działają ludzie w swoim prywatnym życiu, tak działają całe społeczeństwa. Z tego powodu przez cały wiek Ewangelii Żydzi w wielu miejscach w Europie co rusz byli prześladowani, bowiem byli zawsze z powodu odmienności swojego stylu życia i religii, zawsze byli wygodnym kozłem ofiarnym, kiedykolwiek źle się działo i władza, gniew tłumów i pospólstwa, żeby odsunąć od siebie, kierowała na właśnie takiego kozła ofiarnego. Więc w wieku Ewangelii później to Żydzi byli dobrym kozłem ofiarnym, a tych czasach, o których mówimy, pierwszy, drugi, trzeci wiek, to takim wygodnym kozłem ofiarnym dla państwa rzymskiego byli chrześcijanie. Potem, więc przez prześladowania i uświęcanie chrześcijan poganie chcieli uśmierzyć gniew bóstw, które się gniewały na nich z tego powodu, że jacyś chrześcijanie nie składają im ofiar. Cytat z Tertuliana, który właśnie żył w tamtych czasach, napisał tak, był chrześcijaninem. Napisał tak: jeżeli rzeka Typr sięga murów miasta, jeżeli wylew Nilu nie sięgnie pól, jeżeli firmament się porusza lub ziemia drży, jeżeli pojawi się głód lub zaraza, od razu słychać krzyk: chrześcijanie dla lwów. Bardzo znane słowo. Czyli absolutnie o każdą złą rzecz, która się gdziekolwiek wydarzy, oskarżyć, obwinić za to chrześcijanie dla lwów, niech zginą rozszarpywani na arenie. A przy okazji, nie dość, że zginą, to jeszcze będzie rozrywka dla nas, bo sobie pooglądamy, bo kiedy chodzi na to, że ludzie w tamtych czasach lubili takie oglądanie, i walki gladiatorów i tym podobne, no to świadczą o tym, że ludzie lubowali się oglądaniem innych, jak są zabijani i uśmiercani w mniej lub bardziej brutalny sposób, więc z chrześcijan mogli też mieć rozrywkę. I tak trzykrotnie na terenie całego państwa podejmowano decyzję o prześladowaniu chrześcijan. Po raz pierwszy w roku 250 cesarz Decius szykował się do wojny z barbarzyńcami i chciał wyjednać łaskę bogów. W związku z tym wydał nakaz, że każdy ma złożyć ofiary bogom i wziąć udział w modlitwie. I to było robione w taki sposób bardzo systematyczny, zaplanowany. Nawet na takiej zasadzie, że każdy obywatel, każdy pojedynczy obywatel ma obowiązek złożyć ofiarę. I do jak złoży ofiarę oficjalnie, dostaje zaświadczenie, że złożył ofiarę. I później jest sprawdzane, czy ktoś ma zaświadczenie, bo jak nie ma zaświadczenia, to składaj ofiarę. A jak nie chce złożyć, to śmierć. Na takiej zasadzie to działało. Więc nawet wydawano zaświadczenia osobom, które dopełniły obowiązku, co oczywiście oznaczało szczęście prześladowań przeciwko chrześcijanom, bo chrześcijanie odmawiali składania ofiar. Trwało to około 3 lat, takie prześladowania. Następna fala miała miejsce parę lat później. W 1257 roku cesarz Walerian na nowo podjął prześladowania chrześcijan pod naciskiem fanatycznych pogan. Duchowni mieli być karani śmiercią, senatorzy tracili swoje godności, karano ich konfiskatą mienia, a co już samo wskazuje, że około połowy III wieku chrześcijanie już byli liczni, bo nawet wśród elit państwa trafiali się już chrześcijanie. No i trzecie, ostatnie z wielkich prześladowań za czasów cesarza Dioklecjana, od 303 roku do 313, 10 lat. Tak wielkie prześladowanie, że wspomina o nim aż Objawienie w 2 rozdziale, gdzie mówi, że oto diabeł wtrąci was do więzienia na 10 dni, i będziecie w udręce przez 10 dni. 10 symbolicznych dzień, zgodnie z tą biblijną zasadą Ezechiela, dzień za rok daje ci to. 10 lat, od 303 do 313 roku i koniec, bo w 313 roku był już edykt mediolański i wolność religijna dla wszystkich obywateli państwa rzymskiego. Według niektórych źródeł setki tysięcy ofiar zostało tutaj poniesionych przez chrześcijan, że bardzo wielu zostało zamordowanych, innych wypędzonych i z tego powodu z głodu zmarło. Takim ponoć było strasznym to prześladowanie, które miało miejsce ostatnio, także aż Bóg zaznaczył je w Objawieniu. A teraz przyjrzyjmy się tym wersetom z Objawienia. 2 rozdział Objawienia, wersety od 8 do 11. Znamy już tło, realia tych czasów, do których poselstwo zostało wypowiedziane w Księdze Objawienia, w tych wersetach. Więc 2 rozdział Objawienia, werset 8. A do anioła zboru w Smyrnie napisz. To mówi pierwszy i ostatni, który był umarły, a ożył. Więc do zboru, do tego, który jest posłany do okresu smyrnyńskiego, cechującego się goryczą prześladowań, napisz. To mówi pierwszy i ostatni. Czyli kto mówi? No, mówi Jezus Chrystus. On zawsze mówi, ale w każdym okresie mówi tak, że to mówi i w jakiś sposób charakteryzuje samego siebie do każdego z 7 okresów inaczej. Do tego okresu Jezus Chrystus charakteryzuje siebie jako pierwszy i ostatni. W jakim znaczeniu nasz Pan Jezus Chrystus jest pierwszym i ostatnim? jest pierwszym stworzeniem Bożym, bo stworzony został jako pierwszy i także jest ostatnim stworzeniem Bożym. Dlaczego? Bo wszyscy inni zostali stworzeni przez Niego. Tak, tak jak Ewangelia Jana w tym pierwszym rozdziale mówiła, że wszystko zostało przez Niego stworzone. Bo Bóg stworzył osobiście Jego, a później użył naszego Pana, Logosa, jako swoje narzędzie twórcze do stwarzania wszystkiego innego, czyli innymi też do stworzenia człowieka, między innymi także. Dlatego On jest pierwszy i ostatni, alfa i omega. Pierwsza i ostatnia litera alfabetu greckiego. Więc On, który był umarły, a ożył. Jakie znaczenia ma taka charakterystyka naszego Pana dla wiernych żyjących w tym okresie? Że On jest pierwszym i ostatnim, że był umarły, a ożył. No to tak, był umarły, no to wiemy, masz Pan tutaj odwołuje się do tego, jak zmarł na krzyżu, no to rzeczywiście był umarły. I jak dopóki nie powstał z martwych trzeciego dnia, to rzeczywiście był martwy i nie żył, nie było go, ale ożył. Więc nasz Pan chce tutaj podkreślić to, że jest pierwszy i ostatni, czyli że jest wielki, jest kimś wyjątkowym i że chociaż sytuacja chrześcijan jest trudna w tym okresie, cechuje się goryczą, to nasz Pan jest ponad tym wszystkim. On jest pierwszy i ostatni. To nie umyka Jego mocy. A na dodatek był umarły, a ożył. Czy to nie rysuje rodziny, czy to nie rysuje nadziei dla chrześcijan prześladowanych wówczas? Nawet jak was zabiją, to zabić mogą tylko ciało. Tak jak nasz Pan powiedział na Ewangeliach, że nie bójcie się tych, którzy mogą ciało tylko zabić. Bo ci wasi prześladowcy, to najwięcej, co mogą zrobić, to tylko zabić wasze ciało. Nie są w stanie zaszkodzić waszej duchowej tożsamości, waszemu nowemu stworzeniu. Ja umarłem, a oto ożyłem i taka sama nadzieja rysowana jest przez dla was się rysuje, że nawet jak was zabiją, to ożyjecie. I nasz Pan kontynuuje, mówiąc, znam ucisk twój. Wiem, jestem świadomy tego, jakie prześladowania przechodzicie. Nie umyka to mojej uwadze. I to ubóstwo, oczywiście ubóstwo materialne, bo w kościele owego okresu nie ma jeszcze ludzi wielkich, nie ma bogactwa, bo jeszcze nie jest to religia panująca, żeby takie rzeczy się tam i tacy ludzie się tam znajdowali. A tutaj nasz Pan podkreślał, znam i ubóstwo, lecz mówi, lecz tyś bogaty. Więc jak znam to ubóstwo? No to twoje ubóstwo to jest pozorne ubóstwo. To jest ubóstwo dobra tego świata, które przez apostoła Pawła piszącego pod natchnieniem nazywane są śmieciami, czy też w jednym też tłumaczeniu gnojem, czyli czymś zupełnie bezwartościowym i wręcz ohydnym w porównaniu z chwałą Bożą, jaką wierny chrześcijanin mógł uzyskać. Więc Pan mówi do Kościoła, znam twój trud, znam to i ubóstwo, lecz nie martw się tym ubóstwem, brakiem tych dóbr, lecz tyś jest bogaty. Jesteś bogaty w wierze, bo w tych prześladowaniach i w tym ubóstwie swoim materialnym dochowujesz mi wierności. Co znaczy, że jesteś bogaty? Bo jak jesteś wierny, to rozwijasz sobie bogactwo duchowe, bogactwo zalet charakteru, które ja nagrodzę życiem wiecznym w przyszłości, w boskiej naturze. Tak, że w wersecie 11, kończącym jego wypowiedź, w ostatnim zdaniu dodaje, że nad takim zwycięzcą, kto będzie wierny do śmierci, taki to już nie dozna szkody od śmierci wtórej. Dlaczego? Bo będzie miał nieśmiertelność. A nieśmiertelnemu nie można już nic zrobić. Nawet śmierć, która nic mu nie zaszkodzi, bo on już nie może umrzeć. Bo ma w swojej istocie przymiot, cechę nieśmiertelności. Więc takim poselstwem zwraca się nasz Pan do tego okresu i mówi dalej, że to zna ucisk i ubóstwo, lecz tak naprawdę jesteś bogaty, więc nie martw się. I wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana. Więc wspominałem o tym na początku. Ci, co podają się za Żydów, za duchowych Izraelitów, a w rzeczywistości są sługami szatana, no to sekciarze i klerykałowie, ci, którzy tutaj próbują stworzyć na ziemi sektę, zorganizować sobie, załatwić sobie stanowiska, korzyści i wpływy z tego płynące majątkowe i wszelkie inne, podając się właśnie za to najlepszych chrześcijan, a w rzeczywistości są synagogą szatana, bo tak samo jak szatan postępują, dążą do zdobycia władzy i panowania, którego Bóg dla nich nie przewidział i nie zamierzył, więc są synagogą szatana, to Adam Pan mówi, ja też o tym wiem. Czyli wiem, że twoje prześladowania idą i z zewnątrz, i od wewnątrz, wśród tych właśnie ambitnych mężów, którzy zaczynają głosić nauki przewrotne, by za sobą uczniów pociągnąć. I werset 10 dodaje, nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na cię. Tak? Więc nie lękaj się tego wszystkiego, bo ja o tym wszystkim wiem. To nie jest coś, co jakby mnie przerasta, że ja nie mogę temu zapobiec, nie panuję nad tym. Mógłbym zapobiec, ale dozwalam, bo to jest potrzebne, żebyś mógł się rozwinąć. Więc nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na ciebie, a przyjdą, bo zaraz dodaję, oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli poddani próbie. Bo te cierpienia, te prześladowania są po to na nie dozwalam, by poddać was próbie. Wszystkich, tak jak gdzie indziej pisze apostoł Paweł, wszystkich, których miłuję, karcę i smagam, wychowuję, poddaję próbą, żebyście się mogli rozwijać. I będziecie w udręce przez 10 dni, przez te właśnie 10 lat od 303 do 313 roku. No i te bardzo nam znane słowa, bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. I to żywota wiecznego, nad którym druga śmierć nie będzie miała mocy. Z takim oto przesłaniem się tutaj nasz Pan, takie przesłanie przez apostoła Jana, któremu to anioł podał, zwraca się, bo tutaj zapisał, z takim przesłaniem zwracał się przez swoich mężów do braci żyjących w owym okresie czasu. No i my mamy przywilej badać to, poznawać te rzeczy, które są tutaj zapisane w Księdze Objawienia, a na początku Księgi Objawienia, pierwszy rozdział, trzeci werset zdaje się, więc zapisane słowa są, że błogosławiony ten, który czyta słowa tej księgi. Dlatego między innymi czytamy słowa tej księgi. Co prawda, co należy podkreślić, w dalszej części wersetu trzeciego jest napisane, błogosławiony, który czyta słowa tej księgi i strzeże tego, zachowuje to, co w niej jest napisane, bo słuchać to dopiero początek. No ale żeby zachowywać, to trzeba słuchać i trzeba czytać. Żeby coś zgodnie z czymś żyć, trzeba najpierw to poznać, więc od tego się zaczyna. Możemy także my żyjący no znacznie później, po tym okresie czasu, o którym tu jest mowa, także odnosimy korzyść ze słuchania o tych rzeczach, bo jak tutaj przypominałem, robiłem różne porównania do rzeczy, które działy się później, bo natura ludzka się nie zmienia. Stulecia mijają, a ludzie są niedoskonali wciąż. Można powiedzieć, bo pewnie coraz bardziej niedoskonali, coraz bardziej zdegradowani, upadli i te same procesy wciąż działają. To, co przedtem przestroga była na pewne i uwaga zwracana na pewne rzeczy, nie straciła ona nic na aktualności. Zresztą mądrzy ludzie tego świata już dawno zauważyli, że jest to, powiem, maksyma łacińska, która po polsku brzmi, że historia jest nauczycielką życia. Że z historii można nauczyć się życia. A można by powiedzieć to, co inni zauważyli, że ludzie powinni się z historii, obecnie żyjący, uczyć się z tego, co wydarzyło się w historii. Problem z ludzkością jest taki, że nie chce się uczyć, bo ktoś inny jeszcze też słusznie zauważył, że jedynej rzeczy, której można nauczyć się z historii, jest jedyną rzeczą, którą można nauczyć się z historii, jest to, że nikt nigdy niczego nie nauczył się z historii. Bo ludzie nie chcą wyciągać wniosków, wolą powtarzać te same błędy, które już wielokrotnie zostały powtórzone, sprowadziły utrapienie, a wcześniej i odżywają takie same rzeczy. Przechodzi nowe pokolenie, które nie zaznało tamtych rzeczy i chce popełniać te same błędy, które doprowadziły do tragedii pokolenie wcześniej, czy dwa pokolenia wcześniej, które żyło. Opowiedzenie o tym, że było to straszne, nie wystarczy, a na własnej skórze tego nie przeżyli, więc takie same błędy ludzie popełniają. No, ale to nas nie interesuje ogół ludzkości, w szczególności nas interesuje z chrześcijańskiego punktu widzenia, więc to, co dotykało chrześcijaństwo tego okresu, czyli odstępstwo w kwestii organizacji i doktryn, jest czymś, co zawsze grozi chrześcijaninowi i zawsze trzeba na to uważać, bo powtarza się w kółko w historii chrześcijaństwa, to właśnie, że ci ambitni wodzowie, chwytający za władzę, zmieniający nauki, żeby dopasować pod siebie i dla swojej własnej korzyści, dla sprośnego zysku. I przed tym, jako my, jako chrześcijanie, musimy się strzec, mieć się na baczności, żeby to nas nie dopadło, bo później owoce tego są złe. I tego, którzy się tego dopuszczają, i także niekorzyści ponoszą ci, którzy na to pozwolili, biernie się przyglądając, jak tamci chwytają za tą władzę i zamierzają odmienić czasy i chwile, które Bóg swojej mocy ustanowił. Więc życzę obywatelstwu błogosławieństwa ze słuchania tych myśli dotyczących Kościoła okresu Smyrny i dziękuję za wysłuchanie.